niczym były główce pyrrusowe przy onych wojskach, całych od złota, klejnotów i strusich piór. A toż 200 000 sług i ćmy wozów szły za nami. Konie padale pod ciężarem złotogłowiów, jedwabnych namiotów. Wozy lamale się pod kredensami. Myślałby kto, że na zawojowanie świata całego idziemy. Szlachta z pospolitego ruszenia po całych dniach i nocach trzaskala batogami. Ot, mówili, czym chamów uspokoimy, szabli nie dobywając. A my, starzy żołnierze, przywykli bić się, nie rozprawiać. Jużeśmy na widok onej pychy niesłychanej przeczuwali coś złego. Dopieroż zaczęły się tumulty przeciw panu Kisielowi, że zdrajca i za nim, że zacny senator. Siekano się szablami po pijanemu. Strażników obozowych nie było. Nikt ladu nie przestrzegał, nikt dowództwa nie sprawował. Każdy robił, co chciał. Szedł, gdzie mu było lepiej, stawał, gdzie mu się zdawało. Czeladź wzniecała halas. O Boże miłosierny, toż to był kulik, nie wyprawa wojenna. Kulik, na którym salutem republice przetańcowano, przepito przejedzono i przefrymarczono w ostatku. Jeszcze my żyjemy, rzekł Wołodyjowski. I Bóg jest w niebie, dodał Skrzetuski. Nastała znów chwila milczenia, po czym Wierszul mówił dalej. Zginiemy totaliter, chyba że Bóg cud uczyni. Za grzechy nas chłostać przestanie i niezasłużone miłosierdzie okaże. Chwilami ja sam nie wierzę temu, com na własne oczy oglądał i zdaje mi się, że mnie zmora we śnie dusiła. Powiadajwać pan dalej, rzekł Zagloba. Przyszliście tedy pod Pilawce i co? I staliśmy. O czym tam regimentarze radzili, nie wiem. Na sądzie ostatecznym za to odpowiedzą, bo gdyby od razu na Chmielnickiego uderzyli, byłby zniesiony i rozbity jak Bóg w niebie, mimo nieladu, niesforności, tumultów i braku wodza. Już tam poploch był między Czernią, już radzono, jakby Chmielnickiego i starszyznę wydać, a on sam ucieczkę zamierzał. Książę nasz od namiotu do namiotu jeździł, prosił, błagał, groził. Uderzmy, nim Tatary nadejdą, uderzmy! I włosy z głowy wyrywał. A tam się jeden na drugiego oglądał i nic, pili, sejmikowali. Przyszły słuchy, że Tatary idą, han w 200 000 koni. Oni radzili i radzili. Książę zamknął się w namiocie, bo go całkiem spostponowali. Wojsku poczęto mówić, że kanclerz zakazał księciu Dominikowi bitwy staczać, że się układy toczą. Wszczął się jeszcze większy nielad. Na koniec Tatarzy przyszli. Ale Bóg nam poszczęścił pierwszego dnia. Potykał się książę i pan Osiński, pan Laszcz stawał bardzo dobrze. Spędzili ordę z pola, wysiekli znacznie. A potem... Tu głos Wierszulowi zamarł w piersi. A potem, pytał pan Zagloba, przyszła noc straszna, niepojęta. Pamiętam, strażowałem z mymi ludźmi wedle rzeki, gdy naraz słyszę, aż w obozie kozackim biją z armat jak na wiwaty i słychać krzyki. Dopieroż przypomniało mi się, co wczoraj mówiono w obozie, że jeszcze wszystka potęga tatarska nie stanęła, tylko Tuchaj Bej z szczęścią. Pomyślałem więc, kiedy tam wiwatują, to już musiał i han osobą swoją stanąć. Aż tu i w naszym obozie zaczyna się tumult. Skoczyłem sam z kilkoma ludźmi. Co się stało? Krzyknął mi, regimentarze uszli. Ja do księcia Dominika, nie ma go. Do Podczaszego, nie ma. Do Chorążego Koronnego, nie ma. Jezus Nazareński... Żołnierze latają po Majdanie, krzyk, wrzask, zgiełk, głowniami świecą. Gdzie regimentarze, a inni wolają koni, koni, a inni panowie, bracia, ratujcie się, zdrada, zdrada. Ręce do góry podnoszą, twarze obląkane, oczy wytrzeszczone, tloczą się, depczą, duszą, siadają na koń, lecą na oślep bez broni. Dopiero ściskać hełmy, pancerze, broń. Namiot. Aż tu jedzie książę na czele huzarii w srebrnej zbroi. Część pochodni koło niego niosą, a on stoi w strzemionach i krzyczy. Mości panowie, jam został, kupą do mnie. Gdzie tam? Nie słyszą go, nie widzą, lecą na huzarię, mieszają ją, przewracają ludzi i koni. Ledwieśmy księcia samego uratowali. Potem po zdeptanych ogniskach, w ciemności, niby wezbrany potok, niby rzeka, wszystko wojsko w dzikim popłochu wypada z obozu, rozprasza się, ginie. Ucieka. Nie masz już wojsk, nie masz wodzów, nie masz Rzeczypospolitej. Jest tylko hańba niezmyta i noga kozacka na szyi. Tu pan Wierszul jęczeć począł i konia targać, bo go szal rozpaczy ogarnął. Ten szal udzielił się innym i jechali wśród owego dżdżu i nocy jak obłąkani. Jechali długo. Pierwszy Zagłoba przemówił. Bez bitwy, o szelmy, o takie syny. Pamiętacie, jak wspaniałą postać w zbarażu czynili? Jak sobie zjeść Chmielnickiego bez pieprzu i soli obiecywali? O szelmy, gdzie tam, krzyknął Wierszul, uciekli po pierwszej bitwie wygranej nad Tatary i Czernią, po bitwie, w której nawet pospolite ruszenie jak lwy walczyło. Jest w tym palec Boży, rzekł Skrzetuski, ale jest i jakowaś tajemnica, która wyjaśnić się musi. Bo gdyby wojsko pierzchło, to się na świecie zdarza, rzekł Wołodyjowski, ale tu wodze pierwsi obóz opuścili, jakby chcąc umyślnie nieprzyjacielowi wiktorię ułatwić i wojsko na rzeź wydać. Tak jest, rzecze Wierszu. Mówią też, że to umyślnie uczynili. Umyślnie? A rany boskie, to nie może być. Mówią, że umyślnie. A dlaczego? Kto dojdzie, kto zgadnie. Żeby ich groby przytłukły, żeby ich rody wyginęły, a jeno pamięć niesławna po nich została, rzekł Zagłoba. Amen, rzekł Skrzetuski. Amen, rzekł Wołodyjowski. Amen, powtórzył pan Longinus. Jeden jest człowiek, który może ojczyznę jeszcze ratować, jeśli mu bulawę i resztę sił Rzeczypospolitej oddadzą. Jeden jest, bo o innym już ani wojsko, ani szlachta nie będzie chciała słyszeć. Książę, rzekł Skrzetuski, tak jest. Przy nim będziem stać, przy nim zginiemy. Niech żyje Jeremi Wiśniowiecki, wykrzyknął Zagłoba. Niech żyje! Powtórzyło kilkadziesiąt niepewnych głosów, ale okrzyk zamarł zaraz, bo w chwili, gdy ziemia rozstępowała się pod nogami, a niebo zdawało się walić na głowy, nie był czas na okrzyki i wiwaty. Tymczasem poczęło świtać i w oddaleniu ukazały się mury Tarnopola. Pierwsi rozbitkowie spod Pilawic dotarli do Lwowa świtaniem dnia 26 września i równo z otwarciem bram miejskich straszna wieść piorunem rozleciała się po całym mieście, wzbudziwszy niedowierzanie w jednych, popłoch w drugich, w innych zaś rozpaczliwą chęć obrony. Pan Skrzetuski ze swym oddziałem przybyli w dwa dni później, gdy już cały gród był zapchany uciekającym żołnierstwem, szlachtą i uzbrojonym mieszczaństwem. Myślano już o obronie, gdyż lada chwila spodziewano się Tatarów, ale nie wiedziano jeszcze, kto stanie na czele, jak się do dzieła weźmie. Dlatego wszędy panował bezład i popłoch. Niektórzy uciekali z miasta, wywożąc rodziny i mienie, okoliczni zaś mieszkańcy szukali w nim schronienia. Wyjeżdżający i wjeżdżający zawalali ulice i wzniecali tumulty o przejazd. Wszędy było pełno wozów, pak, tłumoków i koni, żołnierzy spod najrozmaitszych znaków. Na wszystkich twarzach czytałeś niepewność, gorączkowe oczekiwanie, rozpacz lub rezygnację. Co chwila przestrach, jak wir powietrzny, zrywał się niespodzianie. Rozlegały się krzyki – jadą, jadą! I tłumy poruszały się jak fala. Czasem biegły na oślep przed siebie, rażone szaleństwem trwogi, dopóki nie pokazało się, że to nadjeżdża nowy jakiś oddział rozbitków. a oddziałów tych kupiło się coraz to więcej. Ale jakże żałosny widok przedstawiali ci żołnierze, którzy jeszcze niedawno w złocie i piórach szli ze śpiewaniem na ustach, a dumą w oczach na oną wyprawę przeciw chłopstwu. Dziś obdarci, wygłodzeni, znędzniali, pokryci blotem na wyniszczonych koniach, z hańbą w twarzach, podobniejsi do żebraków niż do rycerzy. Litość by tylko wzbudzać mogli, gdyby był czas na litość w tym mieście, na którego mury wnet mogła zwalić się cała potęga wroga. I każdy z tych pohańbionych rycerzy tym jedynie się pocieszał, że tak wielu, że tyle tysięcy miał towarzyszów wstydu. Wszyscy kryli się w pierwszej godzinie, by następnie ochłonąwszy rozwodzić skargi, narzekania, rzucać przekleństwa i groźby, włóczyć się po ulicach, pić po szynkowniach i powiększać tylko nielad i trwogę. Każdy bowiem powtarzał: Tatarzy, tuż, tuż! Jedni widzieli pożogi za sobą, inni klęli się na wszystkie świętości, iż przyszło im już odcinać się zagonom. Gromady otaczające żołnierzy słuchały z natężeniem tych wieści. Dachy i wieże kościołów usiane były tysiącami ciekawych. Dzwony biły larum, a tłumy niewiast i dzieci dusiły się po kościołach, w których wśród świec jarzących błyszczał Przenajświętszy Sakrament. Pan Skrzetuski przeciskał się zwolna od bramy halickiej ze swoim oddziałem przez zbite masy koni, wozów, żołnierzy, przez cechy mieszczańskie stojące pod swymi banderiami i przez pospólstwo, które ze zdziwieniem spoglądała na ową chorągiew, wchodzącą nie w rozsypce, ale w szyku bojowym do miasta. Poczęto krzyczeć, że pomoc nadchodzi i znów niczym nieusprawiedliwiona radość ogarnęła tłuszcza, która jęła się cisnąć i chwytać za strzemiona pana Skrzetuskiego. Zbiegli się też i żołnierze wolając: to wiśniowiecczycy, niech żyje książę Jeremi! Tłok zrobił się tak wielki, że chorągiew zaledwie noga za nogą mogła się posuwać. Na koniec naprzeciw ukazał się oddział dragonów z oficerem na czele. Żołnierze rozgarniali tłumy, oficer zaś krzyczał: z drogi, z drogi! I plazował tych, którzy mu nie ustępowali dość rychło. Skrzetuski poznał kuszla. Młody oficer powitał serdecznie znajomych. Co to za czasy? Co to za czasy? Rzekł. Gdzie książę? Pytał Skrzetuski. Umorzyłbyś go frasunkiem, gdybyś dłużej nie przyjeżdżał. Bardzo się tu za tobą i twoimi ludźmi oglądał. Jest teraz u Bernardynów. Mnie wysłano za porządkę w mieście, ale już Grotzweier tym się zajął. Pójdę z tobą do kościoła. Tam się rada odbywa. W kościele? Tak jest. Będą księciu bulawę ofiarować. Bo żołnierze oświadczają, że pod innym wodzem nie chcą bronić miasta. Jedźmy. Mnie też pilne do księcia. Połączone oddziały ruszyły. Po drodze Skrzetuski wypytywał się o wszystko, co działo się we Lwowie i czyli obrona już postanowiona. Właśnie teraz się sprawa waży, rzecze kuszel. Mieszczanie chcą się bronić. Co za czasy. Ludzie nikczemnej kondycji okazują więcej serca niż szlachta i żołnierze. A regimentarze, co się z nimi stało? Czyli są w mieście i czyli nie będą księciu przeszkód stawiali? Byle on sam nie stawiał. Był lepszy czas na oddanie mu bulawy. Teraz za późno. Regimentarze oczu nie śmieją pokazać. Książę Dominik popasał tylko w pałacu arcybiskupim i zaraz się wyniósł. I dobrze zrobił, bo nie uwierzysz, jaka jest w żołnierzach na niego zawziętość. Już go nie ma, a jeszcze ciągle krzyczą: dawaj go sam, wnet go rozsiekamy. Pewnie nie byłby uszedł jakowego przypadku. Pan pod czaszy koronny pierwszy tu przybył, ba, nawet i na księcia wygadywać począł, ale teraz siedzi cicho, bo i przeciw niemu powstają tumulty. Do oczu mu wszystkie winy wymawiają, a on jeno łzy połyka. W ogólności strach, co się dzieje, jakie czasy nadeszły. Mówię ci, dziękuj Bogu, żeś pod Pilawcami nie był, żeś stamtąd nie uciekał. Boże, nam, którzyśmy tam byli, rozum się nie pomieszał z ostatkiem, to chyba cud. A nasza dywizja? Nie ma już jej, ledwie coś zostało. Wurcla nie ma, Machnickiego nie ma, Zaćwilichowskiego nie ma. Wurcel i Machnicki nie byli pod Piławcami, bo zostali w Konstantynowie. Tam ich ten Belzebub, książę Dominik, zostawił, by księcia naszego potęgę osłabić. Nie wiadomo, czy uszli, czy ich nieprzyjaciel ogarnął. Stary Zaćwilichowski przepadł jak kamień w wodzie. Daj Bóg, żeby nie zginął. A wszystkich żołnierzy siła się tu zebrała? Jest dosyć, ale co z nich? Jeden książę mógłby sobie dać z nimi rady, gdyby chciał bulawę przyjąć, bo nikogo słuchać nie chcą. Okrutnie się książę o ciebie frasował i o żołnierzy. Jedyna też to cala chorągiew. Już żeśmy cię opłakali. Teraz ten szczęśliwy, kogo płaczą. Przez czas jakiś jechali w milczeniu, poglądając po tłumach, słuchając zgiełku i krzyków — Tatary, Tatary! W jednym miejscu ujrzeli straszny widok rozdzieranego na sztuki człowieka, którego tłum o szpiegostwo posądził. Dzwony biły ciągle. — Czy orda prędko tu stanie? — spytał Zagłoba. — Licho ją wie, może dziś jeszcze. To miasto nie będzie się długo bronić, bo nie wytrzyma. Chmielnicki idzie w 200 000 kozaków prócz Tatarów. Kaput, odpowiedział szlachcic. Lepiej nam było jechać dalej na złamanie szyi. Po co my tyle zwycięstw odnieśli? Nad kim? Nad Krzywonosem? Nad Bohunem? Diabeł wie, nie nad kim. Ale rzekł kuszel i zwróciwszy się do Skrzetuskiego, pytał cichym głosem. A ciebie, Janie, w niczym, że Bóg nie pocieszył? Nie znalazłeś tego, czegoś szukał? Nie dowiedziałeś się przynajmniej czego? Nie czas o tym myśleć, zawołał Skrzetuski. Co ja znaczę i moje sprawy wobec tego, co się stało? Wszystko marność i marność, a na końcu śmierć. Tak i mnie się widzi, że cały świat niedługo zginie, rzekł kuszel. Tymczasem dojechali do kościoła Bernardynów, którego wnętrze palało światłem. Tłumy niezmierne stale przed kościołem, ale nie mogły się do środka dostać, bo sznur halebardników zamykał wejście, puszczając tylko znaczniejszych i starszyznę wojskową. Skrzetuski kazał długi sznur wyciągnąć swoim ludziom. — Wejdźmy — rzekł kuszel. — Pół Rzeczypospolitej jest w tym kościele. Weszli. Kuszel niewiele przesadził. Co było znakomitszego w wojsku i w mieście, zgromadziło się na naradę. Więc wojewodowie, kasztelanowie, pułkownicy, rotmistrze, oficerowie cudzoziemskiego autoramentu, duchowieństwo, tyle szlachty, ile kościół mógł pomieścić, mnóstwo wojskowych niższych stopni i kilkunastu rajców miejskich z grocfajerem na czele, którym mieszczaństwem miał dowodzić. Był także obecny książę i pan podczaszy koronny, jeden z regimentarzy, i wojewoda kijowski, i starosta stobnicki, i Wessel, i Arciszewski, i pan woźny oboźny litewski Osiński. Ci siedzieli przed wielkim ołtarzem tak, aby publikum mogło ich widzieć.